Uspokajamy, budynki z wielkiej płyty są bezpieczne i trwałe, tak wynika z raportu sporządzonego na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Badania trwały ponad 2 lata, sprawdzono ponad 300 budynków wybudowanych różnymi technikami wielkopłytowymi. Jak mówi wiceszef resortu Artur Soboń, wyniki badań są jednoznacznie pozytywne. Zapewnił, że nie stwierdzono żadnych wad strukturalnych, a konstrukcja budynków jest stabilna. To oznacza, że mieszkańcy takich bloków nie mają się czego obawiać. Wielka płyta wraca do łask. My wracamy do tematu za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wielka płyta do wyburzenia. W Polsce w starych blokach mieszka 12 milionów ludzi. Jeśli wierzyć ekspertom, część budynków trzeba będzie wyburzyć albo gruntownie zmodernizować, co też będzie trudne i kosztowne, to cytaty artykułów z marca ubiegłego roku. One brzmią jak pobożne życzenia deweloperów. Teraz mamy świeżutkie badania, które mówią, że jest bardzo dobrze. Są Państwo spokojniejsi?
Ja jestem zdecydowanie spokojniejszy, dlatego że prawdę powiedziawszy takich histerii antybudynkowych, czy tych zbudowanych w latach 70. czy 80., to ja pamiętam kilka. Największy taki wysyp był w momencie, kiedy w stosunku do tych budynków miała taka 25-letnia tak zwana gwarancja wykonawcza. I był taki moment, że wszyscy straszyli, to się zaczęło w latach 90., że co to będzie, że to już się rozłoży za chwilę, albo nikt nie będzie odpowiadał za to, co się wydarzyło. To było zupełnie pomieszanie pojęć. Dobrze eksploatowany budynek będzie użytkowany bardzo długo. One były solidnie zaprojektowane, mimo że mamy takie pojęcie o gospodarce PRL-u, że to była taka bieda, to jednak one były dość solidnie także wykonane i tak naprawdę nie ma żadnych powodów, żeby się specjalnie nie niepokoić, chyba że są indywidualne przypadki, ale przypomnijmy, jest wtedy zarządca nieruchomości, czy to jest spółdzielnia, czy to jest jakaś wspólnota mieszkaniowa, a czasami mogą to być gminy, ale to jakby nie może być zasadą, tak? Każdy właściciel, każdy zarządca odpowiada, musi doglądać, musi wykonywać niezbędne naprawy. Więc absolutnie ja nie widzę żadnego powodu, żebyśmy się mieli niepokoić. Czasem zabytkowe, dobrze zadbane domy stoją setki lat i tutaj histeria po 30, 40 latach, czy wcześniej po tych 25, to jest to, co powiedziała Iwona Wysocka, czyli to były pobożne życzenia deweloperów na zasadzie, że może jakiś odsetek jeszcze więcej ucieknie z wielkiej płyty. Natomiast to, czy to są bardzo luksusowe mieszkania, czy nie, to też nie ma jednej zasady. Każdy musi sobie odpowiedzieć. One mają pewne wady, bywały ciasne, tam były te tak zwane ślepe kuchnie, były sytuacje takie, że ten komfort akustyczny, jak to się mówi, był dość niski, dlatego że
do tej pory też
że w niektórych budynkach niski. Po prostu bardzo dokładnie słychać, co się dzieje na klatce schodowej, czy za ścianą u sąsiadów, ale to są zupełnie inne kwestie, była inna kultura budowania, inne technologie. Natomiast odpowiadając na pierwotne pytanie, myślę, że co do zasady mieszkańcy bloków z wielkiej płyty mogą czuć się bezpiecznie, a nawet bardzo bezpiecznie.
Pamiętam, jak 20 lat temu szukałem mieszkania w Gdańsku. No i też właśnie w związku z tą ówczesną właśnie taką
histerią,
takimi opiniami, że to może się za chwilę rozsypać, że to nie jest bezpieczne, to raczej szukałem poza wielką płytą. W końcu znalazłem mieszkanie, które było wybudowane bodajże w latach 50., więc jeszcze przed wielką płytą. Z tym, że to nie była taka zupełnie bezpodstawna takie opinie. Przypomnijmy sobie, jak wtedy te budynki wyglądały. One najczęściej te płyty miały na wierzchu, nie były ocieplone, docieplone, nie miały tej warstwy zewnętrznej, którą w tej chwili większości już mają. I tam był problem, z tego co ja się orientuję, z tymi łączeniami płyt, które były stalowe i które, jeżeli budynek nie był ocieplony, nie był osłonięty od deszczu, od mrozu, no to wtedy one rdzewiały i to prawdopodobnie budziło niepokój ludzi, którzy tam mieszkali. Z tego by się brały te opinie o tym, o małej trwałości, wytrwałości tych budynków. W tej chwili to ostatnie badanie, no ono jest bardzo dobre dla rynku. To jest 1/4 w tej chwili z tego, co się orientuje, zasobów mieszkaniowych w Polsce, więc gdybyśmy musieli teraz pośpiesznie je wymieniać na nowe technologie, no to byłoby bardzo duże obciążenie dla gospodarki, które nie jest potrzebne. I tak mamy brak mieszkań, więc uzupełniajmy to, co mamy, dbajmy o to przede wszystkim, co mamy, czyli jeżeli jeszcze są te bloki nieocieplone, gdzie te łączenia nie są osłonięte, no to należy jak najszybciej wykonać to ocieplenie, docieplić je, raz, że będziemy mniej energii zużywać, no dwa, że będą te budynki bezpieczniejsze.
Ja się tylko zastanawiam, cytując ten artykuł z marca ubiegłego roku, gdzie powoływano się na ekspertów, to kim byli ci eksperci? Czym oni się różnili od tych, którzy przez ostatnie 2 lata te budynki badali?
Ja się mogę powiedzieć, to nie tyle eksperci i badania. Podejrzewam, że przy okazji wykonywania remontów tych budynków, ja mam takie opinie od osób, które remontowały te budynki, od przedsiębiorców, oni się tam natykali na różne dziwne rzeczy, które wynikały z racjonalizacji albo z oszczędności i prawdopodobnie od tych osób to pochodziło. Oni widzieli możliwe, że mocno skorodowane połączenia. Natykali się na miejsca, gdzie zamiast betonu był karton albo jakieś inne zastępcze materiały. I prawdopodobnie stąd wzięły się te opinie, o których w tej chwili mówimy.
A na to nakłada się jedna rzecz. Mi jest trochę przykro to mówić, bo całe życie jestem dziennikarzem i uważam, że dziennikarze pełnią bardzo ważną rolę publiczną, ale jest pewien odsetek mediów, które tak naprawdę nie rozumieją, na czym polega ich rola, tylko po prostu gonią za sensacją. I to, o czym mówi Maciej, pewne rzeczy, które rzeczywiście mogły budzić niepokój, czy budziły pewne obawy związane z tym, jak wyglądają poszczególne budynki, były nadmiernie opisywane w tych mediach, dlatego że oczywiście można zrobić raport, że 5% budynków wymaga poprawek, a można zrobić raport, że setki budynków w Polsce zawalą się, tak? Ja pamiętam tytuły z tak zwanych brukowców czy prasy tabloidowej właśnie sprzed jakiegoś czasu, czy Polacy zostaną bez dachów nad głową na zasadzie, że to wszystko się rozsypie. I prawda jest taka, że każde zjawisko, każdy trend na rynku można przedstawić w bardzo różny sposób. Można powiedzieć, że 97% budynków jest bezpiecznych i dobrze się w nich żyje, natomiast można powiedzieć, że 3 mieszkania na 100 po prostu nie nadają się i będzie po prostu katastrofa budowlana. Ja pamiętam tą pierwszą histerię związaną z tym, tą 25-letnią gwarancją i były takie właśnie opowieści, że budynki będą się składać jak domki z kart i to była niestety realne życie medialne wówczas. To ja się zgadzam absolutnie z Maciejem w jednej rzeczy, że jeżeli są takie rzetelne badania, nie przeprowadzone na 10 budynkach, tylko ta próba o tych badaniach, o których przed chwilą przytaczałaś dane, ona była znacznie szersza, tak naprawdę daje obraz całej sytuacji. A to, że jakiś odsetek budynków, niekoniecznie tych z lat 70., w Polsce wymaga remontu, wymaga nakładów, to jest oczywiste. No, wszystko ulega pewnej amortyzacji, wszystko ulega jakiemuś zniszczeniu. Raz na jakiś czas słyszymy, a to gdzieś się urwał balkon, a to gdzieś rozleciały się schody. To jest za każdym razem zadanie właściciela nieruchomości, żeby o tą nieruchomość dbać, żeby odpowiednie nakłady ponosić. Natomiast mówienie, czy wpadanie w taki styl mówienia, że w Polsce to mieszkania, czy tysiące, czy miliony mieszkań nie nadają się do niczego, to jest po prostu bzdura.
Ja pamiętam taki przypadek remontu jednego z bloków dużego, gdzie trzeba było wymienić wszystkie płyty balkonowe, ponieważ one faktycznie, te łączenia były skorodowane, groziło, że zaczną się urywać. I taki przypadek opisany mógł sugerować, że cały budynek jest w podobnym stanie.
Albo wszystkie balkony w Polsce, prawda?
Albo wszystkie balkony w Polsce. Więc te badania o tyle mają przewagę nad tymi poprzednimi opiniami, że wcześniej to były jednostkowe przypadki dotyczące też nie samej konstrukcji budynku, bo trzeba pamiętać, że to nie tylko te budynki stoją nie tylko dzięki tym łączeniom, ale tak jak słuchałem ekspertów, także dzięki temu, że te płyty, można powiedzieć, że zakleszczają się nawzajem i, że tak powiem, w ten sposób ten budynek jest stabilny. Wczoraj oglądałem audycję, w której ktoś twierdził, że one mogą jeszcze stać 100 lat więcej i nie powinna nam grozić żadne tutaj, że tak powiem, zagrożenia ze strony stabilności tych budynków.
No właśnie, wszystko zależy od utrzymania. Kilka lat temu rozmawiałam z prezesami spółdzielni z ZASP, z Moreny, z Przymorza. Oni się tutaj wszyscy zebrali i właśnie rozmawialiśmy na temat trwałości tych budynków i wielkiej płyty, i falowca, bo on jest w troszeczkę innej technologii budowany. Tam panowie właśnie opowiadali, jak to wygląda, o tym, że są kontrole, to wszystko jest sprawdzane, na bieżąco są przeprowadzane remonty. No i jeżeli mamy dobrego gospodarza, to tak jak w domach. Jeśli jest dobry właściciel, dobry gospodarz, dogląda obejścia, to ten budynek będzie stał długo i szczęśliwie i nic się tam złego nie stanie. I tak samo jest tutaj. To też zależy od mieszkańców, którzy wybierają swoje władze i którzy też sprawdzają, czy budynki, w których oni mieszkają, są dobrze doglądane, więc jako mieszkańcy też dobrze, żebyśmy sprawdzali i domagali się takich informacji od naszych spółdzielni mieszkaniowych, a te, z tego co wiem, naprawdę dokładają wszelkich starań. Poza tym te mieszkania są w fantastycznych lokalizacjach. No i niestety...
No niektóre są w lepszych, niektóre są w gorszych.
No ale jeśli weźmiemy cały pas nadmorski, prawda?
Ale są miejsca, no to jest bardzo, bardzo różne.
Mają też jedną przewagę w stosunku do współczesnego budownictwa. Te budynki nie stoją tak blisko siebie, jak w tej chwili są budowane, więc nie zagląda się sobie w okna. Znaczy, oczywiście, jeżeli mieszkam gdzieś na wyższych piętrach, gdzie drzewa nie sięgają, to widzimy gdzieś tam sąsiadów, ale oni są jednak w pewnej odległości. Nie jest to tak jak w tej chwili, że budynek przy budynku.
Zmieniamy temat. Do 10 lat będzie można dochodzić roszczeń za toksyczne polisy, tak zwane UEF-ki. Orzekł Sąd Najwyższy. Uznał, że mają więcej wspólnego z inżynierią finansową niż z klasycznym ubezpieczeniem. No i dlatego właśnie 10 lat przedawnienia. No i teraz kilkaset tysięcy osób, które miały UEF-ki w przeszłości, zlikwidowały polisy, a ubezpieczyciel zatrzymał większość pieniędzy. 90 kilka procent będzie mogło skorzystać z tego właśnie dłuższego przedawnienia. No i skutki, czy będzie fala pozwów przeciwko ubezpieczycielom?
Mogą się odezwać niektórzy klienci, którzy uznali, że ich sprawy są już przedawnione, stracone, ewentualnie się pogodzili już z tym, że tych pieniędzy nie odzyskają. No po takim wyroku może się nagle okazać, że ta grupa osób, która zawierała jakiś czas temu te umowy i tak do końca nie wiedzieli, co zawierają. Wydawało im się, że to są ubezpieczenia. Może nie mieli świadomości do końca, że jeżeli będą chcieli te pieniądze wypłacić zbyt szybko, to większość z nich stracą, bo tu był właściwie główny problem. To oni mogą wrócić. Trzeba pamiętać, że te produkty są w tej chwili od 2016 roku wracają do łask, bo był taki okres, kiedy klienci się bali, ponieważ bardzo dużo mówiło o polisolokatach, o tym, że tam można stracić, że te pieniądze nie są oddawane przez firmy ubezpieczeniowe, ale później po zmianie konstrukcji tych produktów klienci do tego wrócili i w tej chwili to jest właściwie główny produkt, który przynosi składkę do w ogóle ubezpieczeń życiowych. I też jest to jeden z produktów, w którym jest najwięcej wypłat dla klientów. Więc generalnie są to dobre produkty.
Ale one mają inną konstrukcję, one, tylko taką merytoryczną niż przed laty.
Zdawać sprawę z ich konstrukcji, wiedzieć, na czym to polega, wiedzieć, jaki produkt kupujemy. I tu jest podstawowa sprawa i tu był błąd na początku ze strony tych, którzy sprzedawali, że skupili się na sprzedaży, nie patrzyli, czy to jest klientowi na pewno potrzebne, czy 70-letni klient może utrzymywać taki produkt przez następne 20 lat. Wiadomo, że nie, a były takie sprzedaże, no więc...
No i skutki tych likwidacji były bardzo kosztowne, jeżeli ktoś chciał, był zmuszony zlikwidować właśnie taki produkt.
Odpowiadając wprost na pytanie, które tu padło, ja nie sądzę, żeby była lawina czy jakaś fala pozwów, dlatego że ci ludzie bardzo często organizowali się już szybciej, były dziesiątki pozwów zbiorowych, były tysiące pozwów indywidualnych z bardzo różnymi skutkami i dlatego sprawa musiała dotrzeć do Sądu Najwyższego, ale ja chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony czy bardzo zbudowany całą tą sytuacją, o której my teraz mówimy, dlatego że przypomnijmy, jak to było. Był skomplikowany produkt, który rzeczywiście często bez pełnej informacji wciskano klientom banków czy instytucji finansowych i kiedy doszło do sporu, idzie się do sądu, a jeżeli spór jest bardzo poważny i dotyczy pewnych rzeczy nie do końca wyjaśnionych, to wtedy się pyta albo Trybunału Konstytucyjnego, albo jak w tym przypadku Sądu Najwyższego. I tak po prostu powinno być i system tutaj wymiaru sprawiedliwości zadziałał bardzo sprawnie. Dlaczego to jest takie ważne? Cała dyskusja przez lata trwała tak naprawdę i to orzeczenie sprowadzało się do ustalenia, czy to jest umowa ubezpieczenia, czy to jest jakaś umowa mieszana, umowa nienazwana, umowa zawierająca zlepek różnych umów z różnych elementów i sąd uznał, że to jest właśnie umowa bardziej inwestycyjna niż ubezpieczeniowa. I my się nie oszukujmy. To jest przyszłość zarówno finansów, jak też wielu innych dziedzin gospodarki. Nie będzie tak, że była jakaś prosta umowa, którą znamy jeszcze z prawa rzymskiego i ona będzie tak stosowana przez najbliższe 100 lat. Są tak skomplikowane konstrukcje, szczególnie w finansach czy w inwestycjach, ale też w telekomunikacji. Są tak złożone, tak niejednoznaczne te umowy, że czasami wręcz trudno ocenić, czy to jest bardziej taka umowa, czy bardziej taka. I w tym momencie potrzebna jest właśnie rola sądu, dlatego że nie oszukujmy się, ustawodawca wszystkiego nie przewidzi. Ktoś stworzy inną formułę umowy i co? I przepraszam, za każdym razem będziemy zmieniali ustawę, dostosowywali do innych zapisów? Nie, to jest absurdalne. To po prostu tak nie może funkcjonować państwo, ani żadne prawo nie będzie tak dobrze funkcjonować. Natomiast droga, w której sądy pytają Sądu Najwyższego, czy w nieco innych przypadkach pytają Trybunału Konstytucyjnego o wykładnię tej sprawy, jak taką umowę traktować i Sąd Najwyższy poprzez praktyków, którzy tam zasiadają, wypowiada się na ten temat, to jest świetne rozwiązanie problemów. Ja uważam, że w ogóle czasami w Polsce powstawały problemy, dyskusje w Sejmie, nie w Sejmie, które powinny były być rozwiązane na drodze orzeczniczej. To znaczy sądy powinny konsekwentnie na podstawie na przykład uchwał Sądu Najwyższego czy innych orzeczeń Sądu Najwyższego wdrażać pewną praktykę w życie. Oczywiście ktoś powie, że polski system prawny nie jest precedensowy, natomiast orzeczenie Sądu Najwyższego ma pewną wartość też edukacyjną, wartość pewnego kierunkowskazu czy wskazówki. I taka sytuacja, kiedy my nie zmieniamy natychmiast wszystkich przepisów, tylko sąd mówi tak i tak powinno to być oceniane, jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bardzo cennym, bardzo elastycznym, a już merytorycznie podchodząc, tak, sąd miał absolutnie rację, to nie były proste ubezpieczenia, proste ubezpieczenia przedawnia się po 3 latach, bardziej skomplikowany produkt finansowy, roszczenie się przedawnia po 10 latach i bardzo dobrze, dobre orzeczenie, mam nadzieję, że no mimo, że nie zakładam fali pozwów, to że ludzie, którzy czuli się pokrzywdzeni działalnością instytucji finansowych, być może będą mogli skorzystać z tego na przyszłość.
Dla mnie to jest poza wszystkim przykład na to, jak się nie powinno wprowadzać nowych produktów, ponieważ ten produkt generalnie jest na zachodzie Europy znany od dawna, a u nas został wprowadzony w momencie wprowadzenia w bardzo złej formule, bardzo nieuczciwej dla klienta. Ponieważ może nie wszyscy się orientują, tam była część ubezpieczeniowa, czyli firma ubezpieczeniowa zapewniała, że w razie śmierci klienta wypłaci tam jakąś kwotę i była część, w której klient odkładał w takim systematycznym planie tam co miesiąc czy co kwartał wpłacał jakąś kwotę, którą się deklarował, że będzie ją wpłacał przez ileś lat. I niestety u nas wprowadzono to w ten sposób, że ta gwarancja ubezpieczeniowa właściwie do niczego nie zobowiązywała ubezpieczyciela. On gwarantował, że w momencie śmierci klienta wypłaci wszystko, co on wpłacił wcześniej. Czy wszystko, co tam udało mu się, że tak powiem, wygospodarować w funduszach inwestycyjnych, do których trafiały te pieniądze. Więc, że tak powiem, ryzyko po stronie firmy ubezpieczeniowej było bardzo niewielkie, a w momencie, jeżeli się rozwiązywało umowę przed czasem, to klient tracił większość tych pieniędzy, ponieważ firma tłumaczyła, że te pieniądze zostały przeznaczone na pokrycie tego ryzyka, które tutaj firma ubezpieczeniowa pokrywała.
I przepraszam, żeby zobrazować to, co mówi Maciej, bo Maciej oczywiście bardzo prawidłowo to mówi. To nie jest tak, że ktoś potrącał 40% czy 50%, ale jeżeli się chciało to zlikwidować na przykład przed upływem 10 lat, to tam były opłaty likwidacyjne sięgające 90% czy nawet więcej procent. To tak naprawdę były bardzo wysokie, niszczące dla klienta
ludzie
opłaty.
Tracili oszczędności życia.
A jednocześnie jest jeszcze jedna rzecz, o której tutaj już wspomnieliśmy. To było w brzydki sposób sprzedawane. To znaczy to czasami na początku przedstawiano jako ekskluzywną ofertę dla wyjątkowych klientów. To nie były takie składki ubezpieczeniowe po 200 zł, gdzie tak naprawdę mogę być niezadowolony, ale płacę, trochę się powkurzam, ale mi przejdzie z czasem. Tylko tam czasami te składki były wieloset tysięczne. No może nie wielotysięczne, o tak, w ten sposób. Taka składka mogła 3,5 tysiąca miesięcznie wynosić. Były całe linie produktów po około 2000 zł. Więc tutaj wykorzystano pewną naiwność ludzi, odwołano się do takiego poczucia zabezpiecz swoją rodzinę, bo to jest i ubezpieczenie, i inwestycja, ale ty jesteś odpowiedzialny i świetnie tobie pójdzie, po czym się okazywało, szczególnie jak przed kryzys finansowy, czy jakieś zachwianie na rynku pracy, że tak naprawdę albo wpłacaj, albo tracisz wszystko. Więc to naprawdę z punktu widzenia konstrukcji, sposobu sprzedaży były bardzo, no to wręcz powiedzmy niektóre produkty były toksyczne, tak się mówi.
To bym powiedział, że to było niszczące dla klienta, według mnie to było też niszczące dla branży ubezpieczeniowej, ponieważ...
Dla jej opinii,
tak,
oczywiście.
Ja pamiętam swój pierwszy wywiad z prezesem Ergo Hest jeszcze w Głosie Wybrzeża i pamiętam, że on powiedział coś takiego, że firmy ubezpieczeniowe sprzedają zaufanie. W tym momencie całe zaufanie zostało stracone przez branżę ubezpieczeń życiowych. Ona przez kilka lat później odrabiała to, tak jak mówiłem, było w ogóle załamanie, klienci nie chcieli kupować tych produktów, dopiero od 2016 wrócił trend wzrostowy. Więc to było też dla innych uczciwych firm ubezpieczeniowych bardzo niszczące.
Pan Jurek do nas napisał, absurdalny jest czas postępowań sądowych, uczestniczę w pozwie zbiorowym przeciwko bankowi i proces trwa już ponad 9 lat, końca nie widać.
Ale tu może jedna tylko informacja. Polski system pozwów zbiorowych jest bardzo niefortunnym systemem. Znaczy on jest bardzo sformalizowany, tam trzeba tworzyć pewne grupy. Stany Zjednoczone, gdzie pewne rzeczy no wręcz do absurdu doprowadzono w zakresie pozywania instytucji, ale być może to jest pewien straszak. Tam te pozwy są inaczej konstruowane, one są bardziej elastyczne. W Polsce samo ustalenie, czy w danej sprawie jest dopuszczalny w ogóle pozew zbiorowy, czasami trwa około roku. Tak więc to miało być narzędzie, które sprawi, że nie będzie tysiąca spraw, tylko tysiąc osób pójdzie w jednej sprawie i to jakby załatwi i udrożni system wymiaru sprawiedliwości. To założenie okazało się błędne, bo mówię, samo badanie dopuszczalności drogi sądowej i bardzo często się uznaje, że to nie jest dopuszczalna droga sądowa. Więc ten przykład, o którym nasz słuchacz mówi, jest rzeczywiście absolutnie prawdziwy. No i on niestety nie jest optymalny, pozwy zbiorowe nie są optymalną metodą dochodzenia swoich roszczeń w Polsce.
I jeszcze jeden SMS od naszych słuchaczy, pan Waldek z kolei napisał, ale to wracając do poprzedniego tematu, ciekawe jak długo przetrwają budynki budowane obecnie przez deweloperów. No tutaj, no zobaczymy.
Wydaje mi się, że to są w miarę porządne budynki. Mamy, pamiętajmy przede wszystkim o tym, mamy lepsze technologie, mamy wyższe normy niż mieliśmy kiedyś, spełnienia, więc te budynki też nie obawiałbym się o to, że zaczną się walić, albo będziemy mieli takie przypadki, nie wiem, jak w Indiach czy w Turcji, bo tam się zdarzają takie poważne
wybory. Chociaż niektórzy uważają, że jakość pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza tych budynków budowanych w boomie, w takim wariactwie w 2000 chyba jeszcze 2006-2007 roku.
Nie, ale to są uwagi dotyczące wykończeń pewnych kwestii.
Tak, niebezpieczeństwa.
Tak, a nie tego, czy że budynek się, nie konstrukcji, nie, że budynek się zawali, jednak architekci mają swoje normy. Poza halą w Katowicach, przypomnijmy, gdzie no jeszcze był element śniegu, który zalegał na dachu i tam nie było jakby kwestii związanych z utrzymaniem. W Polsce w miarę nowych budynkach, nowych obiektach nie mamy serii żadnych katastrof budowlanych czy czegoś, więc ta branża jednak buduje solidnie. Można dyskutować, czy za drogo, czy ładnie, jak intensywnie.
I jaka ale, jakość, ale tak.
Tak, ale tu bezpieczeństwo chyba nie jest.
Tak, jest zapewnione. Na wysokim poziomie. Dobre dane z naszej gospodarki. gospodarki. Spory wzrost gospodarczy za ubiegły rok. Produkt krajowy brutto wzrósł w ubiegłym roku o 5,1% po wzroście o 4,8% w 2017. Podał szacunkowe dane Główny Urząd Statystyczny. Z tych danych wynika też, że w ubiegłym roku popyt krajowy wzrósł o 5,3%, a inwestycje o 7,3%. Czają się gdzieś jakieś niebezpieczeństwa? Możemy osiąść na laurach?
To nie jest tak, że my możemy osiąść, czy nie możemy osiąść. W polskiej gospodarce wszystko jest dobrze na tym etapie, kiedy dochodzimy do styku światowego. Na przykład dzisiaj były dość niepokojące dane dotyczące chińskiej gospodarki, że w Chinach, no może spowolnienie to za dużo powiedziane, ale ten wzrost taki bardzo dynamiczny, on jest coraz słabszy. Tak, jest też taki wskaźnik wyprzedzający koniunkturę PMI dla Niemiec. Odczyty tego wskaźnika, a to jest nasz główny partner handlowy, od wielu miesięcy są lekko niepokojące. Więc oczywiście, no, nie histeryzując, nie wpadając w żaden pesymizm, czynniki zewnętrzne mogą dla polskiej gospodarki być niezbyt korzystne, ale póki co się cieszmy z tego, co jest.
Tak jak Artur powiedział, to są dane za ubiegły rok. Nie wiemy, co nas czeka w tym roku, a cykle koniunkturalne wskazują, że jeżeli są bardzo dobre wyniki, to można się spodziewać, że za nimi jednak następuje jakiś spadek. Jeżeli popatrzymy też na przestrzeń czasową, ostatni kryzys w Unii Europejskiej to był 2010 rok. Cykle mają około 8-10 lat, więc można się spodziewać, że w tej chwili czeka nas spowolnienie jednak.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Program realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.